Naszym gościem jest Krzysztof Kurdyła, prowadzący na Twitterze profil o kosmosie i zjawisku New Space. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Witam.
Dziękuję, że pan zgodził się na spotkanie i rozmowę. Nie kryję, że powodem, dla którego poprosiłem pana o to spotkanie i tę rozmowę, jest zdjęcie, informacja, która znalazła się na pana profilu. Chodzi o testy rakiety o wdzięcznej nazwie Perun i to być może niewiele wszystkim mówi, mnie również, przyznam szczerze, ale zaintrygowało mnie też miejsce, Ustka, poligon w Ustce. To najpierw zacznijmy od tego, czym jest ta rakieta?
To znaczy tak, może najpierw zrobię takie krótkie przedstawienie, jakie w ogóle są rakiety, żeby można ją było umiejscowić. Takim pierwszym rozróżnieniem jest to, czy to jest rakieta orbitalna, czy suborbitalna. No, w przypadku klasycznych rakiet, takich jak je obserwujemy na filmach z NASA i tak dalej, to wszystko są rakiety, które trafiają na orbitę, czyli muszą uzyskać, oprócz tego, że się wzniosą na jakąś wysokość, muszą jeszcze uzyskać odpowiednią prędkość poziomą, żeby na tej orbicie zostać. No, one muszą latać na tyle szybko, żeby spadać za krzywiznę Ziemi, tak mówiąc mądrzej. Natomiast rakiety suborbitalne są po prostu wystrzeliwane wysoko i one na balistycznej zasadzie lecą, dopóki starczy im energii, a następnie spadają. Czyli nie wyniesiemy nimi satelitów, natomiast możemy prowadzić w nich różnego typu eksperymenty. Czyli na przykład wszelkiego typu eksperymenty, które wymagają wyniesienia sensorów ponad warstwy atmosfery. Rakiety meteorologiczne, badanie klimatu, badania mikrograwitacji, czyli rakieta, kiedy zaczyna swobodnie opadać, no w jej wnętrzu zaczyna być to samo zjawisko, co na przykład na ISS, no, nie może nie aż w takim stopniu. Przez kilkadziesiąt sekund można prowadzić badania w warunkach mikrograwitacji.
Panie Krzysztofie, to tak dla przeciętnego człowieka, jak to wysoko potrafi polecieć? Na jaką wysokość?
To znaczy, Perun jest przewidziany do lotów, oni tam w swojej ulotce maksymalną podają wysokość 220 km, natomiast taka przeciętna misja ma wynosić na wysokość 150 km, czyli już jakby poza umowną granicę kosmosu, czyli linię Karmana, którą przyjmujemy na 100 kilometrach.
To jeszcze powiedzmy, że to jest rakieta, która jest wytworzona przez firmę Space Forest. Co to jest w ogóle za firma? Skąd ona się wzięła? To jest firma polska? Powstała tutaj?
Tak, to jest firma polska. Ona ma siedzibę w Gdyni. Oni produkują generalnie jakieś urządzenia elektroniczne, natomiast zaczynali, jeśli dobrze pamiętam, to oni zaczynali jako tak troszkę hobbystyczny projekt rakietowy. Budowali takie prostsze rakiety. No, w Polsce jest towarzystwo budujące rakiety, są takie konkursy, zresztą niedaleko od mnie, ponieważ ja mieszkam w Olkuszu i mamy tutaj niedaleko Pustynię Błędowską, na której co roku odbywają się takie konkursy dla amatorów budujących rakiety.
Ja sobie trochę przejrzałem tę firmę i tam jest taka rakieta o wdzięcznej nazwie Bigos. Też to dość ciekawie tak brzmi, rozumiem, że taka swojska nazwa, właśnie i te rakiety Perun i Bigos się czymś różnią, to są różne rodzaje rakiet, czy to jest ta sama półka?
Bigos prowadzi do Peruna. Bigos to były po prostu, zanim wybudowali pełnoskalowego Peruna, budowali mniejsze modele, na których testowali elektronikę, na których testowali zachowanie tych rakiet, po prostu zanim testowali silniki, budowę silników, komór i tak dalej. No po prostu łatwiej jest najpierw zbudować mniejszą rakietę, niż od razu rzucać się na duży projekt.
Proszę powiedzieć, czy tego typu urządzenia, tego typu rakiety można jakoś wykorzystać, nie mówię, że w życiu codziennym, bo pewnie tego tak nie przełożymy, ale jakoś w sposób użyteczny dla gospodarki, rządu, wojska?
No tak jak mówię, wszelkiego typu badania, na przykład meteorologiczne. No, Polska miała już kiedyś program budowy rakiet meteorologicznych. On się nie do końca, że tak powiem, udał, bo został przerwany. Jedni mówią, że z powodu nacisków Związku Radzieckiego, inni, że z braku środków na dalszy rozwój. No w każdym razie nie doprowadzono do tego, żeby one funkcjonowały regularnie. Natomiast tak, mogą korzystać z nich uniwersytety do właśnie przeprowadzania różnych badań, firmy, które chcą sprawdzić coś w warunkach, które wymagają właśnie tak specyficznych parametrów lotu, jakie oferują rakiety. Czyli no, jakieś obserwacyjne, jakieś wystawienie na promieniowanie. Zastosowań jest sporo.
Takie pierwsze skojarzenie przeciętnego człowieka, jak widzi rakietę wystrzeliwaną gdzieś bardzo, bardzo wysoko, to myśli sobie zaraz o podboju kosmosu. Rozumiem, że to nie jest ta półka.
To nie jest ta półka.
No dobrze, a dlaczego do testowania tego typu rakiet wybiera się takie bardziej odludne miejsca? Mówi pan o pustyni błędowskiej, tutaj mamy poligon w Ustce, to są względy bezpieczeństwa?
Zdecydowanie, no rakieta, chociaż rakiety suborbitalne lecą, no można powiedzieć w przybliżeniu, wysoko w górę i spadają mniej więcej w to samo miejsce, to mniej więcej to samo oznaczać może na przykład 80 kilometrów. Ustka leży nad morzem, więc najprościej jest wystrzeliwać to w taki sposób, żeby można ją było na spadochronach wodować i zebrać z morza. No, najbezpieczniejszy sposób. No i dlatego Ustka jest jakby najlepszym kandydatem na polski port suborbitalny.
Przylądek Canaveral, chciałby się powiedzieć, być może. Dobra, przesadzam.
Za
dużo powiedziane, rozumiem, rozpędziłem się trochę w marzeniach. A proszę powiedzieć, czy tego typu wynalazczość, tego typu firmy, można doprowadzić tego typu działalność do tego, co jest teraz bardzo, bardzo poszukiwane i pożądane, czyli monetyzowanie tego typu, czyli robienie z tego po prostu biznesu. Czy to się jakoś gdzieś na końcu spina, styka z biznesem, czy to tylko działalność naukowo, badania, rozwój i nic więcej?
To znaczy tak, jeżeli chodzi o jakby sam model biznesowy rakiety Space Forest, to dużo zależy od tego, kiedy zaczną latać. Ich zamierzeniem jest latać komercyjnie, jest oferować te ładunki za, no, według strony, tam to jest 4,5 tysiąca dolarów za kilogram ładunku. Pytanie, czy to jest aktualne. Te dane, które tam są chyba bodajże sprzed pandemii, więc nie wiadomo, jak się to pozmienia, gdy rakieta będzie gotowa. I ona na tą chwilę rzeczywiście na tym rynku rakiet suborbitalnych jest tania. Natomiast z rynkiem w ogóle tych badań suborbitalnych, trzeba powiedzieć szerzej, na nim się może dużo pozmieniać ze względu na spadek cen lotów na orbitę, bo wiadomo, że na orbicie badania na przykład dotyczące mikrograwitacji można przeprowadzić znacznie lepiej, znacznie dłużej. I na przykład jeśli SpaceX wypuści udalnie Starshipa i nawet jeśli ten kilogram na orbitę będzie kosztował nie tak, jak obiecuje Musk, 10-20 dolarów, niech kosztuje 100, to spora część badań, które były prowadzone na tego typu rakietach, po prostu poleci na orbitę. Na dziś tak, ale dużo zależy od wykorzystania czasu na jej wprowadzenie.
A proszę powiedzieć,
dalej, tym będzie trudniej.
A proszę powiedzieć, jest w Polsce w ogóle jakaś konkurencja na tym rynku? Są firmy, które rywalizują? Tego typu przedsięwzięć jest więcej niż tylko jedno?
To znaczy, trudno powiedzieć konkurencja. Instytut Lotniczy Łukasiewicz też ma swój projekt rakiety Bursztyn. Ta rakieta jest mniejsza, ma inny napęd. Z tego, co widziałem ostatnio, mocno reklamują ją na amerykańskich portalach kosmicznych. Prawdopodobnie chcąc przedstawić technologię, nie samą rakietę nawet. WZL też testuje rakiety na paliwo stałe, bo akurat rakieta Space Forest jest rakietą z napędem hybrydowym. Tu nie wiem, mogę też wyjaśnić, o co chodzi z tymi napędami.
No właśnie, niech pan powie, jak to jest napędzane, bo tak mówimy rakieta, a nie wiemy dokładnie, na jakie to jest paliwo.
Rakiety generalnie dzielą się na rakiety na paliwo stałe, czyli jakby najprostsze, najmniej wydajne. Jeśli chodzi o wykorzystanie paliwa, są rakiety na paliwo ciekłe, znacznie wydajniejsze, ale też znacznie trudniejsze i droższe w wyprodukowaniu. Rakieta Space Forest jest czymś pomiędzy, czyli jest to rakieta o napędzie hybrydowym, czyli posiada stałe paliwo w postaci parafiny i ciekły utleniacz w postaci podtlenku azotu, dzięki czemu ten silnik da się regulować. Nie jest tak, bo w silniku na paliwo stałe, jak już odpali, to on już się musi wypalić do końca. Tutaj, ponieważ utleniacz jest dostarczany, można regulować siłę ciągu, można go wyłączyć, włączyć z powrotem. No to z tym włączeniem i wyłączeniem to już zależy od konstrukcji silnika, ale teoretycznie taka możliwość istnieje. Na pewno istnieje możliwość regulacji siły ciągu.
Jak duża różnica jest, jak duży to musiał być krok, żeby z tej działalności takiej suborbitalnej wejść w tę działalność orbitalną? To jest coś, co się da pokonać w warunkach polskich, pana zdaniem? Czy to jest taki nakład sił, środków i finansów, że to jest trudno osiągalne, a może nawet niemożliwe w naszych lokalnych, krajowych warunkach?
Jakby od strony czysto technicznej, tworząc rakiety z silnikami na paliwo stałe, czy na paliwo hybrydowe, na przykład tworząc jakieś tam wielostopniowe konstrukcje, da się to zrobić. Problem jest taki, że no mamy jednak czasy New Space, walczy się ceną i dziś sukces można odnieść tylko naprawdę ekonomiczną rakietą, więc jakby Perun nie prowadzi do tego, żeby stworzyć rakietę orbitalną, do tego musiał być zupełnie osobny program, zupełnie inne nakłady finansowe.
Czy to jest jakiś znak czasów, że dzisiaj taką działalnością zajmuje się na przykład prywatny przedsiębiorca, jakim jest Elon Musk?
Tak, no to jest nieuniknione. To powoduje spadek kosztów, to powoduje to, że może powstać rynek kosmiczny taki z prawdziwego zdarzenia. Bo to wiadomo, zawsze były firmy prywatne, które działały na zlecenie rządu, agencji i produkowały rzeczy kosmiczne. Natomiast dziś mamy taką sytuację, że pojawia się po prostu coraz więcej firm, które same z siebie w to inwestują, same z siebie próbują tam wejść, coś zrobić, coś sprzedać, coś wypracować.
Pan pewnie wie,
pieniądze na pewno są duże,
no właśnie.
Kosmos jest trudny.
pewnie pan wie i Musk duże pieniądze przeznacza na swój projekt, SpaceX, tak jak zdaje się to się nazywa. Ja nie jestem specjalistą, dlatego pozwoliłem sobie zapytać pana, to kiedy będą wycieczki na orbitę możliwe, takie, że kupuję bilet, siadam i lecę?
No to jest ciężkie pytanie, ponieważ ten rynek nie jest jeszcze też do końca okrzepły i wyregulowany. Żeby wprowadzić wycieczki takie biletowe, no potrzebna będzie jeszcze cała praca legislacyjna, zabezpieczeń, jak podejdą do tego firmy ubezpieczeniowe. Do tego jeszcze jest trochę czasu. Na pewno może to przyspieszyć Starship, ponieważ będzie to rakieta, która wynosi relatywnie tanio i wynosi dużo. Także to jeszcze wszystko przed nami. Czy to będzie dekada, dwie, trzy, nie wiem, ale na pewno ten czas nadejdzie.
A proszę powiedzieć, co to był za chwyt marketingowy z tym kabrioletem, który sobie gdzieś tam fruwał w przestrzeni kosmicznej?
No to był bardzo mądry chwyt marketingowy.
A może pan opisać, na czym to polegało w ogóle? Bo ja tylko zauważyłem, jak siedział sobie człowiek w skafandrze i siedział za kierownicą czerwonego, zdaje się, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Kabrioleta
tak.
Gdzieś tam.
Elon Musk ma dwie bardzo znane firmy. Ma ich więcej, ale dwie są najbardziej znane. Jedną jest Tesla, drugą jest SpaceX. Ponieważ to był pierwszy lot Falcona Heavy, czyli takiej ciężkiej odmiany Falcona, która jest złożona z trzech boosterów. No pierwsze loty mają najczęściej jakiś symulator masy, a on wpadł na pomysł, że zamiast wstawić tam po prostu coś ważącego odpowiednio, wstawi tam coś ważącego odpowiednio plus samochód Tesli. No więc dostał kompletnie za darmo reklamę w mediach, ponieważ no wszyscy się tym zachwycali. Transmisję oglądało mnóstwo osób, do tego jeszcze powsadzali do tego kabrioletu kamery, które pokazywały z orbity fantastyczne wręcz ujęcia. Użył tam nawiązania do książki Douglasa Adamsa Autostopem przez galaktykę, bo na ekranie nawigacji wyświetlało się po angielsku nie panikuj. Jakby i tak ta rakieta nic innego by nie wyniosła, więc po prostu wyniosła samochód.
Chwyt marketingowy, ale trzeba powiedzieć też, że rzeczywiście to było wydarzenie, które odbiło się szerokim echem wśród wielu firm, które ma Elon Musk, jest jeszcze Twitter i wprowadził tam sporo
zmian. On by się nie poślizgnął, bo
na informacji.
Bo ta inwestycja to jest taka dość, ze względu na cenę, jaką zapłacił, jest taka, że tak powiem, dość wątpliwa.
No ale też jest taka,
w sensie inwestycyjnym.
Taka opinia jest o Musku, że to w pewnym sensie złote dziecko i ludzie czasami inwestują w jego przedsięwzięcia, dlatego że jest tam właśnie on. Czy polski program kosmiczny jest jakoś w zasięgu ręki, czy to bardziej w kwestiach wishful thinking polityków?
To wszystko zależy, co rozumiemy pod pojęciem polski program kosmiczny i ile chcemy w to pieniędzy wsadzić. Z Polski nie da się startować na orbity, ponieważ no, nie ma warunków takich. No, rakieta, która leci na orbitę, nie leci prosto w górę, tylko musi lecieć gdzieś w bok, tak żeby wejść na tą orbitę, i u nas nie ma na to warunków, bo wszędzie są wokół albo jakieś kraje, a Bałtyk jest za krótki. Nawet gdyby przygotować jakąś super mocną rakietę, to ona musiałaby manewrować gdzieś, no nie do zrobienia, ale na pewno nie do zrobienia ekonomicznie. Więc gdyby chcieć robić jakieś rakiety orbitalne, musielibyśmy korzystać na przykład z portów w Wielkiej Brytanii, z portów w Norwegii, w Gujanie. Tak zresztą robią Niemcy. Natomiast jakby główną kwestią jest finansowanie, tak? Względnie tworzenie programów i zapraszanie firm do nich. Ale no, muszą za tym iść naprawdę duże pieniądze. Natomiast Polska jakby w kosmosie sobie całkiem nieźle radzi. I polskie firmy wykonują różne elementy do misji kosmicznych i to jest całkiem niegłupia droga i całkiem niegłupią drogą jest dziś atakować orbitę. W sensie korzystać z tego, że Elon Musk obniżył drastycznie ceny wynoszenia, kupować te ceny wynoszenia, a myśleć już o tym, jak zarabiać na orbicie. Czy to w postaci satelitów obserwacyjnych, czy to w postaci jakichś laboratoriów orbitalnych. Możliwości jest bardzo dużo.
No teraz to też pewnie spory nacisk na sprawy wojskowe się pewnie pojawił w związku z wojną. Bardzo panu dziękuję za poświęcony czas. Krzysztof Kurdyła, prowadzący na Twitterze profil o kosmosie i zjawisku New Space. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.